Brat wspomniał o jodze. Co powiedzieć komuś, kto uważa, że joga to tylko nieszkodliwe ćwiczenia? Tylko po to, by odświeżyć umysł. Joga jest wyrazem pochodzącym z sanskrytu i oznacza złączenie. Złączenie z Brahmanem, czyli absolutem, czyli wszechświatem, aby uzyskać świadomość jedności. Każda pozycja jogi, każda technika oddechowa jogi jest konkretnie zaprojektowana, aby osiągnąć pewien stan świadomości, który macie połączyć z tą kosmiczną lub boską świadomością. Nie można oddzielić fizycznego aspektu jogi od stojącej za nią filozofii, ponieważ aspekt fizyczny jest tak pomyślany, by osiągnąć ten stan świadomości. Zatem jeśli jesteś zainteresowany ćwiczeniami fizycznymi, stosuj taką gimnastykę, która jest do tego przeznaczona, a nie ćwiczenia przeznaczone do osiągania jedności z Brahmanem. Widzisz, joga została sprzedana Zachodowi jako ćwiczenie zdrowotne, a tak naprawdę jest techniką umierania. Jest ostatnią fazą życia religijnego Hindusa w procesie zwanym Brahmacharya. Oddychanie nie służy rozwinięciu twojego organizmu, lecz prowadzi do stanu, w którym przestaniesz oddychać. Co robią jogini? Konkretne pozycje są nieruchome, a ulubionym trikiem jest wytrzymywanie wielu godzin w pomieszczeniach bez tlenu, prawda? A po otwarciu wychodzą żywi. Jest to technika umierania i osiągania lepszej reinkarnacji. Tak jest na wschodzie. Więc jeśli jesteś zainteresowany sprawnością fizyczną, wykonuj ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczone. W jodze nie można oddzielić filozofii od gimnastyki, bo w końcu i tak wchodzi się w tę filozofię. Brat mówi o znanych politykach, biznesmenach, lekarzach i innych osobistościach promujących filozofię New Age. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, o kim są ci ludzie? Mam wymienić nazwiska, prawda? Cóż, wspomniałem, że wielkie sieci są powiązane z ONZ-em. Nazywa się to Planetarna Inicjatywa dla Świata, jaki wybieramy. Poza tym dwie najważniejsze organizacje to Klub Rzymski i Stowarzyszenie Psychologii Humanistycznej. Niektóre osoby zaangażowane w tę działalność to Robert Mueller, zastępca sekretarza generalnego ONZ, niedawno przeszedł na emeryturę, ale zarządzał 32 oddziałami na całym świecie, UNESCO, UNICEF i tak dalej. Theodore Herzberg, rektor Uniwersytetu Notre Dame, Norman Cousins, od 35 lat redaktor naczelny magazynu Saturday Review, ostatnio profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim, Willis Harmon, członek zarządu Uniwersytetu Kalifornijskiego, znakomity profesor Uniwersytetu Stanford i naukowiec tamtejszego Instytutu Badawczego, notabene szef Instytutu Nauk Noetycznych, założonego przez Edgara Mitchella po jego powrocie na Ziemię i rozpoczęciu badań przestrzeni wewnętrznej. Nie pamiętam dokładnie jego tytułu. Wielebny Morton Parks. James Parks Morton. Dziekan katedry Świętego Jana, największej katedry kościoła episkopalnego na świecie, mieszczącej się na Manhattanie. Buckminster Fuller, najbardziej znany architekt na świecie, nieżyjący od kilku lat, również był jednym z nich. Kolejny ciekawy dżentelmen to David Spengler, który może nie jest tak powszechnie znany, lecz napisał wiele książek, w których twierdzi po prostu, że Chrystus, że Lucifer jest taką samą siłą jak Chrystus. I gdy człowiek zapragnął dowiedzieć się czegoś o własnej tożsamości, Lucifer pokazał mu, jak odkryć samoakceptację, poczucie własnej wartości i tak dalej. I moim zdaniem Spengler ma rację, bo wskazał właściwe źródło. Istnieje bardzo szanowana grupa czołowych, myślę, że podałem wystarczającą liczbę nazwisk. Isaac Asimov, autor literatury science fiction i tak dalej. Dziękuję. Dave, chciałaby zadać pytanie dotyczące organizacji anonimowych alkoholików lub anonimowych łakomczuchów. i ich 12-krokowych metod, których wyznają jakiegoś Boga. O jakiej wierze oni właściwie mówią? Cóż, anonimowi alkoholicy, anonimowe łakomczuchy i im podobni nauczają wiary w moc wyższą od nas samych, która jak Bóg masonerii jest Bogiem, jakimkolwiek go pojmujesz. Może to być dosłownie cokolwiek. Może być krzak, albo moc wojen gwiezdnych, albo samo AA. Nie jest to istotne. Chodzi o wiarę w coś wyższego od nas, co jest substytutem prawdziwego Boga. I choć anonimowi alkoholicy uwolnili wielu ludzi od alkoholu, to w zamian złapali ich na inną koncepcję Boga i posyłają do piekła ludzi wolnych od alkoholu. Są wolni od tego nałogu, ale nie od wielu innych grzechów, bo jak zapewne wiesz, anonimowi alkoholicy i inni są bardzo swobodni w innych sprawach.
Rozmawiałem z chrześcijanami, którzy boją się odejść od anonimowych alkoholików. Twierdzą, że złożyli swój wieczny los w ręce Jezusa, lecz nie mogą mu zaufać, że będzie ich teraz chronił od zniewolenia alkoholem. Ufają anonimowym alkoholikom, lecz nie ufają Jezusowi, bo anonimowi alkoholicy nakarmili ich ideą, że są niepijącymi alkoholikami i nigdy nie przestaną być alkoholikami, a jeśli opuszczą AA, to wrócą do butelki i nie mogą zaufać Jezusowi, bo zaufali organizacji AA. Moim zdaniem jest to bardzo podstępna, fałszywa religia, która stanowi zwiedzenie dla wielu ludzi, choć wyzwala ich od zniewolenia alkoholem.
Chodzi mi o książkę Odkrywanie prywatnego świata, o której wspomniałeś. Jakiś szerszy komentarz na ten temat?
Mam tutaj egzemplarz tej książki. Jest na liście chrześcijańskich bestsellerów.
Problem z tego typu książkami polega na tym, że ich autorzy piszą wiele dobrych rzeczy. Zrozumcie, że nie potępiam całej ich służby. Gdy Paweł napomniał Piotra publicznie w Galacjan 2:14, nie powiedział mu: Piotrze, nie jesteś chrześcijaninem, wszystko, co dotychczas mówiłeś i robiłeś, było złe. Powiedział: Piotrze, mylisz się w tej konkretnej sprawie i to musi zostać sprostowane, bo jesteś złym przykładem dla Kościoła i zwiodłeś braci. Więc to jest trucizna. Może posiada 98,6% składników odżywczych, lecz jest tam wystarczająco dużo trucizny, żeby cię zabić. Ci ludzie, wielu z nich pisze wiele dobrych rzeczy. Problem polega na tym, że gdy piszą swoje dzienniki, może zacytuję z książki. Za każdym razem, gdy czytam jakąś książkę, przyjeżdżasz i mówisz, że jest trefna. Cytuję. Podczas pisania przychodziły do mnie słowa opisujące moje uczucia, moje lęki i uczucie słabości, moje nadzieje, moje odkrycia dróg i prowadzenia przez Jezusa. Powiem ci, kto z najbardziej znanych ludzi naucza pisania dzienników w całym kraju. Nazywa się dr Ira Prugoff. Jest on psychologiem jedności. A jedną z osób, której psychoanalizę przeprowadził, była Eileen Garrett, która była medium, być może najpotężniejszym znanym mi medium XX wieku, będącym w kontakcie z demonicznymi istotami, które ją kontrolowały. Dr. Prugoff dokonywał psychoanalizy tych istot. Stwierdził, że są prawdziwe i mają osobowość i uwierzył w wewnętrznego Boga dzięki demonom. Teraz jeździ po kraju i naucza ludzi. Co oni próbują zrobić przez pisanie dzienników? Chodzi o jedność. Mówiliśmy o tym w wykładzie o psychologii. Oni komunikują się z wewnętrznymi myślami, komunikują się z wewnętrznym ja. Odkrywają swoją tożsamość. To wychodzi z ich głębi. Zgadza się? Zauważ, jak zaczyna. Moje uczucia, moje lęki, moje słabości, moje nadzieje, moje odkrycia prowadzenia Chrystusowego. Gdy czułem się pokonany, mówiłem to wszystko w dzienniku. To jak ten człowiek w świątyni, który urządził sobie to, co psychologowie nazywają pozytywną rozmową z samym sobą. My to nazywamy chlubieniem się. Widocznie był z sobą na bieżąco, bo stanął w świątyni i mówił: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, i tak dalej. Jezus powiedział, że on modlił się w sobie samym. Pisząc dziennik, rozmawiamy z sobą samym, tylko w wysublimowany sposób. Gdybyście zobaczyli na ulicy gościa mówiącego do siebie, to pomyślelibyście, że ma jakiś problem, lecz teraz mamy wysublimowaną formę tego samego. Komunikujemy się sami ze sobą, rozmawiamy sami ze sobą i zobaczmy, dokąd to prowadzi. Powoli zacząłem sobie uświadamiać, że pisanie dziennika pomaga mi wejść w kontakt z niezwykłą częścią mojej wewnętrznej osoby. Zauważyłeś, jakim językiem on mówi? Dotarłem do siebie samego, stawałem się coraz bardziej świadomy, że Duch Święty poddawał mi wiele myśli i zdań, które napisałem. Które były od Ducha i jak on to poznał? Na papierze Pan Jezus i ja nawiązaliśmy osobistą komunikację. A więc zaczyna od eksploracji własnego wnętrza, własnych lęków i tak dalej, a następnie Bóg do mnie mówi i teraz jestem przez Niego prowadzony przez mój dziennik. Myślę, że to szczery człowiek, ale bardzo zwodzi innych.
Mam pytanie o programy telewizyjne dla dzieci i kreskówki. Mam wrażenie, że one uczą dzieci koncepcji wizualizacji i sterowanej wyobraźni. Na przykład czarodziej mówi zawsze do dzieci, że wszystko jest możliwe, jeśli użyją wyobraźni. Chciałem wiedzieć, czy ktokolwiek z Tobą włącznie naucza na ten temat, ostrzegając chrześcijan, do czego służą programy dla dzieci, które są postrzegane jako niewinne.
Dobre pytanie. Podróżując po kraju, martwię się, gdy goszcząc w domach pastorów, widzę, jak w sobotę rano mama i tata jeszcze śpią, a dzieciaki wstają, siadają przed swoim bożkiem, z którego wylewa się to wszystko, a rodzicom nawet się nie chce sprawdzić, co maluchy oglądają w tych kreskówkach. Wszystkie bajki, filmy i wszelkie programy dla dzieci, jakie mogliśmy wymienić, E.T., Wojny Gwiezdne i inne, te koncepcje okultystyczne są wtłaczane w umysły młodych ludzi. To się dzieje również w szkołach publicznych i radziłbym rodzicom się obudzić. Osobiście nie napisałem nic na ten temat. Z tego, co wiem, Joanna Mikkelsen pisze właśnie książkę o tym, co się pokazuje naszym dzieciom. Nie znam nikogo innego, kto to robi, lecz uważam, że coś zrobić trzeba. Najlepiej by było, gdyby sami rodzice się obudzili, zamiast zostawiać to komuś innemu. Zbadajcie sprawę i sprawdźcie, co oglądają wasze dzieci, czym są karmione i czego się uczą w szkołach, a potem sprzeciwcie się temu, ucząc wasze dzieci, zamiast kazać im wyłączać telewizor. Siądźcie obok nich, patrzcie, analizujcie i mówcie im. Widzisz, co się tutaj dzieje? To jest kłamstwo. To nie jest prawda. To pochodzi od demonów, nie od Boga. I nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Jesteś oszukiwany i zwodzony. Musimy uzbrajać nasze dzieci w umiejętność krytycznej analizy i samodzielne zrozumienie, tak żeby później mogły odróżniać prawdę od fałszu bez względu na to, jak szatan będzie maskował kłamstwo i żeby widziały kontrast między kłamstwem a prawdą Słowa Bożego. Dziękuję. Mam pytanie odnośnie książki Davida Simmonsa Uzdrawianie wspomnień. Usługuję w kościele od 3 lat i ktoś z innych usługujących zarekomendował mi tę książkę. Czy mógłbyś coś o niej powiedzieć? Cóż, książka Davida Simmonsa Uzdrawianie wspomnień jest oparta na nauczaniu psychologicznym, które nie pochodzi z Biblii. Używa on wizualizacji Jezusa, między innymi, co jest oparte na poglądzie, że istnieją sprawy z przeszłości, które musimy odkopać i zająć się nimi. Dopóki tego nie zrobimy, będą wpływać na nas w sposób, którego nie rozumiemy. Biblia nie używa takiej terminologii jak uzdrawianie wspomnień. Biblia mówi na przykład, że powinniśmy odpuścić naszym winowajcom, lecz nigdzie nie sugeruje, że potrzebujemy jakiejś psychoterapii lub innego długotrwałego leczenia. Jezus w tak zwanej modlitwie pańskiej, prawdziwa modlitwa pańska jest Ewangelia na 17, lecz gdy uczniowie poprosili Go naucz nas się modlić, On mniej więcej w środku tej modlitwy powiedział: i odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Komentując te słowa, dodał: jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam przewinień waszych. W 11 rozdziale Ewangelii Marka, w wersetach 24-25, Jezus mówi: a kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Jeśli macie coś przeciw komukolwiek, przebaczcie. Nie mówicie do psychiatry. Mówi, wiesz o tym, zostajesz przekonany w sercu, żaden chrześcijanin nie powinien przeciągać nieprzebaczenia ani przez chwilę. Dlatego, gdy staniesz do modlitwy, to zanim zaczniesz się modlić, załatw sprawę i odpuść. I możesz to zrobić w tej chwili. Jest to jedyne uzdrowienie wewnętrzne, jakie znam ze Słowa Bożego i nie jest to żaden proces ani rytuał, przez jakie trzeba przechodzić. Jednym z moich podstawowych zastrzeżeń wobec uzdrowienia wewnętrznego, bo to jest tylko jedna strona medalu, odpuszczanie innym, jednym z moich podstawowych zastrzeżeń wobec uzdrowienia wewnętrznego jest to, że prawie zawsze to nasze ja zostało zranione. Bardzo rzadko się zdarza, żeby w tym procesie przepraszać kogoś innego i wyznawać jemu nasze winy, prosząc o przebaczenie. Ale ja jestem wewnętrznym dzieckiem, jestem niewinnym dzieckiem. Oni zawsze mówią o tym wewnętrznym dziecku, zranionym przez rodziców, przez społeczeństwo i tak dalej. I to zawsze ja wybaczam innym. Lecz bardzo rzadko uznajemy własną winę, bo to oni mnie do tego skłonili i oni są przyczyną. Na przykład John i Paula Sanfordowie mówią, nie będziemy cię traktować psychologicznie. Porozmawiamy o twojej odpowiedzialności, ale w jaki sposób to robią? Nie mówią o naszej dorosłej osobie, tylko o odpowiedzialności naszego embriona. Byłem za coś odpowiedzialny jeszcze w łonie matki, więc muszę tam wrócić i prosić o przebaczenie. Ale to nie jest biblijne, chociaż ci szczerzy ludzie próbują wyjść naprzeciw potrzebom innych i jakoś czasem im się udaje, lecz uważam, że Biblia ma odpowiedź, jak sama mówi, i że musimy wrócić do doradztwa biblijnego zamiast do psychologicznego. Dziękuję. Przypowieści Salomona 22:6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Jeśli wcześniejsze przeżycia nie mają znaczenia, to jak wyjaśnić ten werset? Nie powiedziałem, że wcześniejsze doświadczenia się nie liczą. I nie powiedziałem, że wcześniejsze doświadczenia na nas nie wpływają. Zwłaszcza jeśli chodzi o wychowywanie dzieci w pobożności. Lecz Freud nauczał, że nasza osobowość jest zabetonowana. Że to, jakimi będziemy, zostaje ustalone w wieku około 6 lat. To nie zostawia żadnego miejsca. Cóż, gdy miałem lat 7, 8, 10, 15, 30, z pewnością jakieś myśli chodziły mi po głowie, a jednak rzekomo się nie zmieniłem. Oni potraktowali to jako całość samą w sobie. Te wcześniejsze wydarzenia w moim życiu bez żadnych zmian w moim myśleniu lub czymkolwiek, mimo wszystkich późniejszych doświadczeń życiowych, i dlatego muszę wracać do dzieciństwa jako czegoś szczególnego i zajmować się sobą z tamtego okresu. To po prostu jest nieprawda. Liczy się nie to, co przeżywałem jako dziecko, nawet jeśli wychowujemy dzieci odpowiednio do drogi, którą mają iść. Liczy się to, jaka jest moja relacja z Jezusem w tej chwili. Paweł napisał, że zapomina o tym, co za nim i zdąża do tego, co przed nim, do celu, do nagrody w górze, do której został powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Więc teraz liczy się to, czy moje serce jest zdecydowane żyć dla Jezusa i czy pozwolę Jezusowi panować w moim życiu. A jeśli jestem związany przez jakąś traumę, którą przechodziłem i o której nawet nie wiem i nie pamiętam, Sanfordowie w książce Przemiana wewnętrznego człowieka wmawiają nam, że najtrudniejsze przypadki polegają na braku świadomych wspomnień wykorzystywania seksualnego przez rodziców. Pacjent myśli, że wychowywał się w kochającej rodzinie, w atmosferze pełnej miłości, lecz wszystko, co robimy teraz, ma swoje korzenie w przeszłości. I musimy je usunąć, bo z pewnością byliśmy wtedy wykorzystywani. Może w fazie embrionalnej coś usłyszeliśmy i tak dalej. Więc twierdzę, że nie istnieje determinizm psychiczny. Wpływy, owszem, ale przecież stale się zmieniam i podejmuję decyzje właśnie teraz. Nie jestem związany wpływami przeszłości. Jako rodzic mam w tym pokój, lecz znam wielu rodziców, którzy starali się najlepiej, jak mogli wychowywać dzieci odpowiednio do drogi, którą miały pójść. A one z niej zawróciły i nie mogę ci dać pełnego wyjaśnienia tego wersetu. Nie myślę, żeby chodziło tutaj o stuprocentowe zapewnienie, bo każde dziecko zdecyduje kiedyś za siebie. Ale ten werset nie naucza determinizmu psychologicznego. Chodzimy do kościoła zielonoświątkowego w Austin, gdzie w niedzielę gromadzi się około 900 osób. Uzdrowienie wewnętrzne i podobne doktryny weszły do naszej społeczności przez służbę doradztwa duchowego. Niektórzy o tym wiedzą i rozmawialiśmy z tymi doradcami, z pastorem i radą starszych. Rada o tym wcześniej nie wiedziała, więc postanowiła na razie zastopować te nauki do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. Co mamy jako społeczność możemy zrobić, oprócz tych rzeczy oczywistych, czyli modlitwy i sprzeciwu? Można coś zrobić? Cóż, myślę, że Biblia jest podstawą wszystkiego, co robimy. Niech nauczyciele spróbują poprzeć to Biblią. Gdzie Jezus naucza czegoś takiego? Kiedy Paweł robił coś takiego, bo z pewnością tego potrzebował? Podobnie jak Józef, przecież został odrzucony i sprzedany w Egipcie, potem fałszywie oskarżony i tak dalej. Ten gość miał z pewnością potarganą psychikę i potrzebował pomocy, lecz nie znajdziemy tego w Biblii. Zatem przede wszystkim oni powinni znaleźć w Słowie Bożym poparcie dla swoich nauk i nie będą mogli tego zrobić. Będą cytować różne wersety i przypisywać im takie znaczenie, jakiego nikt by im nie nadał bez wcześniejszego założenia. Na przykład Sanfordowie cytują Hebrajczyków 12:15, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. I mówią, widzicie, to jest ten korzeń waszego dzieciństwa. Albo gdy Jan Chrzciciel mówi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a wszelkie więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte. To chyba Chrystus powiedział. A może Jan Chrzciciel, nie pamiętam dokładnie, ale to jest w waszych Bibliach. W Nowym Testamencie na pewno. I oni znów nakładają na to swoją interpretację. Lecz takiej interpretacji nigdy nikt na to nie nakładał. Jest jeszcze inny problem z uzdrowieniem wewnętrznym. W książce Przemiana wewnętrznego człowieka na pierwszych 30 stronach piszą co najmniej 8 lub 10 razy, że jest to rzecz całkowicie nieznana w całej historii Kościoła. Nikt jeszcze tego nigdy nie rozumiał. My jesteśmy służbą Eliaszową powołaną, by ogłosić to Kościołowi. Jeśli ktoś ogłasza coś, czego nie wiedzieli mężowie i niewiasty Boże, studiujący Biblię na kolanach na przestrzeni 1900 lat, to należy przynajmniej zachować ostrożność i mieć jakiś lepszy dowód niż hasło wszelka prawda jest Bożą prawdą, którą zawarto w tej książce. Zatem myślę, że modliłbym się i dyskutował ze starszymi i pastorem, pytając, gdzie to jest w Biblii. Uczmy się tylko ze Słowa Bożego. Nie angażujmy się w nic, co pochodzi z psychoterapii. Tego się po prostu nie da biblijnie uzasadnić. Lecz chrześcijanie łykają wszelkie rodzaje pseudonaukowych teorii. Na przykład w ostatnim magazynie Moody Monthly z listopada 1985 roku Życie przed narodzeniem, gdzie jest mowa o czytaniu Biblii płodowi i o tym, jak embrion w łonie matki może zrozumieć i tak dalej o prenatalnym nauczaniu religijnym. Sprawdziliśmy to u kilku czołowych ekspertów medycznych na świecie, którzy stwierdzili, że to są bzdury. Po prostu nieprawda. Ale ktoś napisał książkę Tajemnicze życie nienarodzonego dziecka, którą John i Paula Sanfordowie i inni podchwycili. Niektórzy lekarze lubią popularyzować teorie, które są przyjmowane przez czytelników jako fakty, a potem chrześcijanie zaczynają budować na tym swoje poznanie, jak w przypadku zależności prawej i lewej półkuli mózgowej itd. Mam tu nawet artykuł pod tytułem Prawa półkula, lewa półkula, brokula kula. Innymi słowy, ta teoria, za którą Roger Sperry otrzymał Nagrodę Nobla w 1981 roku, jest błędnie stosowana przez wielu autorów. Ludzie mówią nawet, że to prawda, bo jeśli modlimy się w językach, to działa prawa półkula, podobnie jest w przypadku wizji, brokuły, a nie mózgi. to po prostu nie jest prawda. Ale wierzy się w takie teorie i to samo zrobili uzdrowiciele wewnętrzni. Wzięli kilka freudowskich, jungowskich mitów i wprowadzili do Kościoła Jezusa Chrystusa. Jakiś czas temu słyszałam w telewizji o medytacji transcendentalnej. Ludzie składali świadectwa o tym, jaka jest wspaniała. Zastanawiam się, co to jest i jak działa. Medytacja transcendentalna jest kłamstwem od początku do końca. Na przykład nie jest transcendentalna i od tego trzeba zacząć. Więc to jest kłamstwo. W hinduizmie nie ma stanów transcendentnych. Wszystko jest Bogiem. Transcendentny oznacza wykraczający poza nas, więc nie ma nic poza nami, bo wszechświat jest Bogiem. Zatem nie ma transcendencji, a medytacja transcendentalna nie tylko nie jest skierowana poza nas, lecz do wewnątrz. Jest spojrzeniem do wewnątrz po to, żeby tam znaleźć prawdziwe ja. Jest formą jogi, jest czystą religią, hinduizmem, a Maharishi jest kłamcą. Mówiłem o tym w świeckim programie telewizyjnym w południowej Kalifornii jakieś 3 czy 4 tygodnie temu i gospodyni programu, prowadziła go para dziennikarzy, gospodyni zadając mi pytanie odpowiedziała, że sama stosuje medytację transcendentalną. Powiedziałem, niech mi pani powie swoją mantrę. O, nie wolno nam tego mówić, to jest tajne. Odparłem, została pani okłamana przez Maharishi Mahesha Yogi i jak tu siedzimy, chcę powiedzieć mu wprost, że jest kłamcą. Powiedział, że da pani indywidualną mantrę specjalnie dla pani wybraną. Jest tylko 16 podstawowych mantr dawanych każdemu, zależnie od wieku i płci w momencie inicjacji. A on nie chce, żeby pani o tym mówiła, bo dowie się pani, że tysiące ludzi powtarza tę pani indywidualną mantrę. Poza tym on twierdzi, że ten pozbawiony znaczenia wyraz pomoże się pani odprężyć i rozwinąć pełny potencjał. Kłamstwo, bo to jest imię hinduskiego bóstwa, jak każda mantra w medytacji. Czyli wzywa pani imienia hinduskiego Boga. Następnie dodadzą pani następne słowo tej mantry, brzmiące nama, czyli oddaję ci pokłon. Oddaje się pokłon hinduskiemu bóstwu. Każdy uczciwy jogin powie pani, że mantra wzbudza wibracje, i jako imię bóstwa przyciąga to bóstwo. Powtarzając w ten wibrujący dźwięk, pani zaprasza bóstwo, żeby panią owładnęło. Więc mamy miliony ludzi na świecie, którzy wzywają hinduskich bogów. A wiesz, co Paweł napisał o tych bóstwach? Że to, co poganie ofiarują swoim bogom, ofiarują demonom. Za każdym bóstwem stoi jakiś demon. Nic dziwnego, że wielu medytujących kończy opętaniem, samobójstwem, ląduje w zakładzie psychiatrycznym, lewituje z miejsca na miejsce, wychodzi z ciała i tak dalej. Jest to czysty hinduizm przebrany w zachodnie szatki. Jeśli ktoś chce zostać doradcą w kościele lub kościelnej organizacji, musi mieć dyplom. W większości przypadków musi to być dyplom ukończenia psychologii. Jak można zdobyć taki dyplom bez studiowania psychologii? Dobre pytanie. Jak zdobyć dyplom i licencję? Doradzałem starszym kościoła, dobrego ewangelicznego kościoła. Chcieli uruchomić służbę poradnictwa, bo widzieli taką potrzebę. I to jest dobre. I stawiali na ludzi z doktoratami z psychologii. Do czego wam potrzebni psychologowie? Pytałem. Cóż, nie mogliśmy doradzać za darmo, więc musieliśmy pobierać opłaty, ale żeby je pobierać, musimy mieć licencję państwową. A żeby mieć licencję, trzeba spełniać państwowe wymagania. Patrz, co się dzieje. Moja odpowiedź brzmiała, a gdyby wasz pastor musiał mieć licencję, to państwo decydowałoby, co będzie głosił. Jeśli nie będzie to zgodne ze standardami wyznaczonymi przez państwo, to straci licencję. Co byście powiedzieli? No, nie zgodzilibyśmy się. Czy nie myślicie, że indywidualne poradnictwo jest tak samo ważne jak biblijne, właściwe i duchowe, jak głoszenie kazań Kościołowi? To jest to samo. Zatem krok po kroku pozwalamy państwu decydować za nas i ustalać standardy dla chrześcijaństwa. Chcę wam powiedzieć, że tak zwana chrześcijańska psychologia jest prawie całkiem wypłukana z chrześcijaństwa. Mogę wam poczytać broszurki. Na przykład możemy przeczytać broszurę, gdzieś ją tutaj mam, najbardziej znanej i poważanej chrześcijańskiej kliniki psychiatrycznej w kraju. Minnith & Myers w Dallas. Nie znajdziecie tam ani wzmianki, że oni są chrześcijanami. Piszą, że stosują wszystkie rodzaje terapii, od hipnoterapii po gestalt i inne. Nie ma żadnej różnicy między tym, co mówią oni i tym, co mówią inni. Jest to głównie psychologia, psychoterapia z małą domieszką chrześcijaństwa. Myślę, że Kościół powinien wziąć odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb ludzi i wspierać ludzi takich jak ty, żeby to robili i żebyś nie musiała zdobywać licencji państwowej w celu otrzymania wynagrodzenia. To my sami powinniśmy się o to zatroszczyć. Jeśli tego nie zrobimy, to państwo narzuci nam własne standardy i już niedługo będzie również decydować o tym, co mają głosić kaznodzieje. Studiuj biblijne poradnictwo i szukaj takiego miejsca, gdzie będą woleli to, niż psychoterapię. W tym egocentrycznym ruchu jest nurt leczenia samego siebie przez ziołolecznictwo. Werset, na którym się opierają, to Psalm 104:14. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, aby dobywał chleb z ziemi. Niektórzy używają tego wersetu, żeby usprawiedliwić leczenie ciała przy pomocy ziół i innych roślin. Czy mógłbyś mi jakoś pomóc w tej sprawie? Czy to jest rodzaj ruchu skierowanego na nasze ja? Spróbuję. Owszem, troszczymy się o nasze zdrowie i ogólnie podczas leczenia koncentrujemy się na sobie. Ruch zdrowej żywności, ja osobiście uważam, że trzeba jeść zdrowo. Popiera gimnastykę, bo nasze ciało jest świątynią ducha. Trzeba o nie dbać, szczególnie w moim wieku, kiedy się bez przerwy lata samolotami. Trzeba się odpowiednio odżywiać. Lecz dla wielu osób zaangażowanych w zdrowe żywienie jest ono związane z oczyszczaniem ciała w celu osiągnięcia innych wymiarów duchowych. Zioła, na szczęście lub nieszczęście, bo nie wiem jak skuteczna jest w tych sprawach Federalna Komisja do Spraw Leków, zioła są lekami naturalnymi, lecz zawierającymi związki chemiczne. Nie ma tutaj żadnych regulacji. To jest jeden problem dla osób zażywających zioła. Nie jesteśmy pewni ich składu chemicznego i wpływu na organizm. Niedawno pewna kobieta wypiła zbyt dużo herbaty ziołowej, co jej zaszkodziło i okazało się, że tam są jakieś toksyczne substancje. To była herbatka zdrowotna, lecz wycofano ją ze sprzedaży, bo nie została wcześniej przebadana. Nad wieloma ziołami pracują zaklinacze, bo zielarstwem zajmują się również czarownicy związani z technikami medycyny holistycznej i tak dalej. Zatem osobiście byłbym ostrożny w tej sprawie, zachowując zdrowy rozsądek i próbowałbym się dowiedzieć, co mam zażywać. Z pewnością nie powinniśmy się angażować w zdrowe żywienie w celach religijnych. Tu jest problem. Wielu takich ludzi wraca do kultu Matki Ziemi, co jest rodzajem czarnoksięstwa. Matka Ziemia wszystkich nas zrodziła i wszystkich karmi, więc wracamy do tego, co naturalne, a wszystko, co naturalne, musi być dobre. Oczywiście, że wszystko naturalne jest dobre. Na przykład trzęsienia ziemi, pioruny, trucizna grzechotnika. To wszystko jest bardzo naturalne. Marihuana też jest bardzo naturalna. Jeśli coś jest naturalne, to niekoniecznie musi być dla nas dobre. Więc uważajmy w tym temacie. Mam jeszcze drugą część tego pytania. Chodzi o iridologię, czyli obserwację źrenicy w celu postawienia diagnozy dla chorego. Dr. Bernard Jensen w Kalifornii jest autorytetem w tej dziedzinie. On to nawet wymyślił. To prawda. Możesz mi tutaj pomóc? Ja odbieram to jako coś demonicznego. Jestem pewien, że nie taki był jego zamiar. Przede wszystkim to nie jest nauka. Nie istnieją dowody fizjologiczne działania tej metody, ani żaden powód, dla którego powinna działać. Nie ma nerwów, które łączyłyby wszystkie organy ciała z okiem, co mogłoby wskazywać choroby. Pomyślmy o wszelkich schorzeniach wszystkich organów, które miałyby być widoczne w naszej źrenicy. To jest po prostu niemożliwe. Nerwy łączą oko z mózgiem, nerwy optyczne. Zatem nie jest to nauka, nie ma fizjologicznej, medycznej podstawy dla iridologii, a dr Bernard Jensen wziął udział w testach razem z innymi lekarzami, którzy nic nie wiedzieli o iridologii. Wszyscy próbowali zdiagnozować pacjentów na podstawie obserwacji źrenic i nikomu się nie udało, a dr Jensen nie był w tym lepszy od pozostałych. To jest podobne do zodiaku, jak technika wróżenia. Rozwijasz szósty zmysł i możesz postawić dobrą diagnozę, lecz to nie ma podstaw. Ludzie się angażują. Mój ojciec był chiropraktykiem. Nie jestem przeciwko temu. Znaczy, niektórzy chiropraktycy są zaangażowani w techniki okultystyczne. Mój ojciec był pobożnym człowiekiem. Zakładał kościoły. Był ewangelistą. Ale pamiętam dzień i nie wiedziałem wtedy nic na temat okultyzmu, gdy obwoźny handlarz przyniósł maszynę, elektroniczny przyrząd diagnostyczny, którego częścią było wahadełko. Wkładało się odrobinę śliny między dwie metalowe płytki, trzymając nad nimi wahadełko i regulując coś pokrętłami. Wahadełko jest narzędziem okultystycznym. Mój ojciec nie wiedział, że cała ta elektronika to zupełnie niezdziałająca ściema, ale próbował jakoś ją regulować. Tak jak w przypadku terapii polegającej na trzymaniu witamin w dłoniach, kiedy działają rzekomo przez skórę, co nas osłabia lub wzmacnia i nie trzeba ich w ogóle spożywać. Dlaczego mamy je trzymać w dłoni zamiast nosić w kieszeni? To podobno działa błyskawicznie na organizm. Wiemy, że coś tu nie gra. To wszystko są jakieś formy znachorstwa. Nie mają podstaw fizjologicznych i medycznych, ale działa jakaś moc, a potem są problemy. Inny przykład to homeopatia. Homeopatia jest oparta na dziwnej idei. Coś, co by cię zabiło w normalnej dawce, wyleczy cię w nieskończenie małej dawce. To jest podstawa homeopatii. Więc rozcieńczają, aż w końcu nie ma już ani chemicznego, ani fizjologicznego powodu, żeby coś takiego w ogóle miało wpływ na organizm. Ale mówią, że działa jakaś siła. My jej nie rozumiemy, ale to i tamto. Chcę powiedzieć, że wchodzimy w coś i ludzie mówią mi o tym bez przerwy. O lekarzach, chiropraktykach, o wszystkim, a ja opowiadam. Zapytajcie ich, jak to działa. Czy mogą podać naukowe, fizjologiczne, medyczne wyjaśnienie? Jeśli nie i polegają na jakiejś mocy, pewna chiropraktyczka stosowała refleksologię. Manipuluje się stopą i to ma leczyć wszelkie schorzenia. Chciała o tym ze mną porozmawiać i odpowiedziałem, pani powinna się zastanowić nad tym. Tak, zastanawiam się i myślę, że coś tutaj nie gra. Bo w jej rodzinie pojawiły się problemy okultystyczne, odkąd zaczęła się tym zajmować. Odpowiedziałem, czy może pani dać pacjentom, którzy pani płacą, fizjologiczne, naukowe podstawy tego leczenia? A ona na to, ja sama nie wiem, jak to działa. Wiem tylko, że chyba działa, a resztą się nie martwiłam. No to niech pani z tym skończy i przestanie naciągać ludzi. Przeczytałem książkę brata na temat egocentryzmu, psychologii i tym podobnych. Mam na sercu pytanie, czy ktokolwiek z chrześcijan, o których brat pisze, przyszedł kiedyś i pokutował w związku z tym, czego nauczał? A jeśli tak, to kim są, żebyśmy mogli za to uwielbić Boga? Cóż, jak dotąd tylko jeden. I powiem wam o nim, bo w następnym wydaniu będzie przypis na ten temat. Zobaczmy, gdzie o nim po raz pierwszy wspomniałem. Stephen B. Douglas, który jest jednym z liderów Campus Crusade for Christ, dobry brat. Na stronie 18 piszemy, cały problem w tym, że Douglas and Roddy, jego współautor, to szczerzy ludzie służący Panu, wprawdzie sami nie popierają okultyzmu Napoleona Hilla, a jednak polecają gorąco jego książki propagujące okultyzm, co może zwieść ludzi, którzy zachęceni będą czytać książki Hilla. Steve Douglas zadzwonił do mnie, nigdy się nie spotkaliśmy osobiście, i powiedział: dostaję listy i telefony z całego kraju, że biorę udział w zwiedzeniu chrześcijaństwa. Jakim cudem znalazłem się w tej książce? Wyjaśniłem mu to. Nie wiedział o ruchu New Age, o okultyzmie Napoleona Hilla. Myślał, że jest to po prostu ekspert od motywacji, więc rekomendował jego książki. A gdy wyjaśniłem mu sytuację, co zabrało około półtorej godziny, powiedział: masz rację, ja się myliłem. Zasłużyłem, żebyś o mnie napisał, i dziękuję za korektę. Usuniemy z naszych książek wszystkie wzmianki na temat Napoleona Hilla, a jeśli jest w nich coś jeszcze, co wymaga korekty, daj mi znać. To jest odpowiedź godna męża Bożego. Przyjął korektę z zadowoleniem. Brałam udział w seminariach Billa Gawthorna, kiedy tu był, dla początkujących i dla zaawansowanych. Chciałbym poznać twoje zdanie na temat jego seminariów. No, wystawiasz mnie na strzał. Nigdy nie brałem udziału w jego seminariach i wiem, że pomógł tysiącom ludzi. Ale ja nie jestem doskonały, on nie jest doskonały i myślę, że wszyscy powinniśmy stać na Słowie Bożym. On próbuje to robić i możemy pomagać sobie nawzajem. Czytałem jego materiały i uważam, że są trochę psychologiczne. Mówią o obrazie samego siebie, samoakceptacji. Martwię się również przeakcentowaniem reguł. Wydaje się, że jeśli zastosujemy wszystkie te reguły i będziemy im posłuszni, to nasze życie chrześcijańskie będzie lepsze. Choć do tego trzeba czegoś więcej. Ja wiem, że on tego nie naucza, lecz moim zdaniem zbytnie akcentowanie praw i reguł może wprowadzić chrześcijan pod swoisty zakon, gdzie stracimy dynamikę osobistej relacji z Chrystusem w mocy Ducha Świętego. Bill mówi o samoakceptacji. Mówi, że jeśli urodziłem się ślepy, to taka była wola Boża. Ja w to nie wierzę. Uważam, że jest to skutek grzechu i choroby obciążającej ludzkość od momentu pierwszego upadku w ogrodzie Eden. Bóg nie stworzył mnie w ten sposób, lecz mogę Mu dziękować, wielbić Go, ufać Mu i służyć Mu i pozwalać Mu, żeby mnie używał takiego, jakim jestem. Uważam, że angażuje się On w naukę o rodzeniu dzieci Bożych poprzez przestrzeganie określonych reguł i w nauczaniu embriona, będącego jeszcze w łonie matki. Nie ma dowodów, że embrion cokolwiek wie i rozumie. Oczywiście, że gdyby go ukłuć, to zareaguje. Nawet embrion czy płód szczura zrobiłby to samo. Niektóre rośliny się zwijają na dźwięk ciężkiej muzyki rockowej. Ale jest to bardzo prymitywna reakcja. Nie ma żadnych dowodów na to, że embrion rozumie czytaną mu Biblię czy cokolwiek innego. Z pewnością, gdy matka jest spokojna, rozluźniona i pełna miłości, będzie to miało wpływ na hormony, krążenie krwi itd. Zatem uważam, że jest tam kilka spraw, o które się martwię i nie widzę możliwości poparcia ich w Słowie Bożym. Czyli nie ma podstaw do czytania Biblii na głos swojemu płodowi przez ciężarną kobietę? I tak dalej? Mówiłem już wcześniej o artykule w Moody Magazine. Dr. Martin Bobgan napisał do nich, że to nie jest naukowe i że to jest nonsens. Trochę się zdenerwowali na niego i podpierali się jakimiś autorytetami, więc zadzwonił do kilku czołowych ekspertów na świecie, na przykład do szefa Katedry Rozwoju Dziecięcego w Centrum Medycznym Uniwersytetu Kalifornijskiego. Powiedział, że to bzdury. Nie ma czegoś takiego. Nie ma na to dowodów. Inni znani eksperci to potwierdzili. Lecz chrześcijanie podchwytują niektóre spopularyzowane teorie, potem próbują je uzasadnić biblijnie i tak dalej. Wątpię, że istnieje naukowe uzasadnienie czegoś takiego. Trzeba tworzyć pełen miłości, spokojny dom i to powinno pomagać wychować dzieci, gdy będą wystarczająco duże, żeby zrozumieć. 6-miesięczne niemowlę nie rozumie Biblii, a cóż dopiero płód. A gdy są na tyle duże, by coś rozumieć, powinniśmy je wychowywać bojaźni i szacunku wobec Boga. Psalm 82:2 jest często używany na poparcie teorii, że istoty ludzkie są bogami. Antytrynitarze często mi ten werset cytowali i nie wiedziałem, co im powiedzieć. Czy mógłbyś podpowiedzieć mi i podać alternatywne wyjaśnienie tego wersetu? Byłbym wdzięczny. Wyjaśniam go w książce Zwiedzione chrześcijaństwo. Jezus cytuje ten werset w Ewangelii Jana 10:34 i mówi, czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście. Bardzo precyzyjnie to zacytował. W Psalmie 82:6 Bóg mówi, ja powiedziałem, bogami jesteście. Czyli tak jest napisane. W innym miejscu Biblii również mówi o Bogach, gdzie? Wróćmy do początku Biblii, do Księgi Rodzaju, 3:22. Oto Adam stał się jako jeden z nas, znający dobro i zło. Tak powiedział o bogach. Bóg nie chciał, żebyśmy się stali bogami. Musimy zrozumieć kilka rzeczy w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Przede wszystkim Adam i Ewa nie zostali stworzeni bogami tego świata, jak nauczają Hagin, Copeland, Capps, Kenyon, Robert Tilton i cała reszta. Bo gdyby Ewa była boginią tego świata, to oferta boskości ze strony szatana została przez nią wyśmiana. Po co mi mówisz, że ja będę jak bogowie, skoro już jestem Bogiem? Poza tym Bóg nie powiedziałby o to, człowiek stał się jako jeden z nas, lecz człowiek już wcześniej byłby Bogiem, zatem coś się stało. Co to jest owa boskość, którą człowiek uzyskał? Takie pytanie trzeba zadać. Wiemy, że ludzie nie byli bogami od początku, że uzyskali tę boskość w wyniku nieposłuszeństwa i że Bóg im jej nie dał, lecz uwierzyli kłamstwu szatana, które ich zniszczyło, bo następnie czytamy, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił ich więc Pan Bóg z ogrodu Eden. Czyli Bóg człowiek został wyrzucony z ogrodu Eden, więc cokolwiek się stało, nie było to dobre. Czy jesteśmy bogami? Tak, staliśmy się bogami. Co to oznacza? Szatan kłamliwie obiecywał Ewie, że będzie Bogiem przez małe B. Miała być fałszywym Bogiem, podróbką Boga, samozwańczym Bogiem, przyłączając się do buntu tego, który powiedział, zrównam się z Najwyższym. I wstępując do klubu bogów, przyłączyła się do demonów. Samuel Rutherford powiedział, ego jest demonem mieszkającym w każdym człowieku. Szatan i jego buntownicy mają w naszych sercach sprzymierzeńca. Dlatego musimy się zaprzeć samego siebie. Ta boskość nie jest niczym dobrym. Mamy jakieś 4,5 miliarda bogów żyjących na świecie i każdy buduje własne małe królestwo, czyli królestwo naszego ego. Musimy abdykować z tego tronu i dobrowolnie poddać się jednemu prawdziwemu Bogu. Chyba już cytowałem Jeremiasza 10:11, gdzie Bóg mówi, tak mówcie o nich, czyli o wszystkich bogach, bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, czy to Kenneth Hagin, czy Kenneth Copeland, czy Capps, czy ktokolwiek, kto twierdzi, że jest Bogiem. Charles Capps w nowej książce Boży obraz w Tobie na stronie 34 pisze, zostaliśmy stworzeni, żeby być bogami tego świata, lecz pamiętajcie, żeby to wymawiać przez małe b. Czyli doktryna jest ortodoksyjna, jeśli mówi się przez małe b. Wszyscy fałszywi bogowie piszą się przez małe b. Jest tylko jeden Bóg przez duże b, czyli jeden Bóg prawdziwy. Więc w Jeremiasza 10:11 Bóg mówi, tak mówcie o bogach przez małe b. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. Każdy, kto udaje małego Boga, jeśli nie stworzył nieba ani ziemi, zginie z ziemi i spod tego nieba. To jest Boży sąd nad tymi, którzy stali się bogami. Bracie Dave, uczono mnie służbie przypowieści Salomona 23, jak człowiek myśli, takim jest. Napisano o tym całe książki. Widziałam wypowiedź Johna Ankerberga. A co ty o tym myślisz? Zacznijmy od tego, że błędnie cytujesz tekst. Ten werset jest błędnie cytowany prawie za każdym razem. Mówi się, jak człowiek myśli w swym sercu, co ma oznaczać, że można zmienić swoje serce przez zmianę myślenia. Zapytałem kiedyś dużą społeczność, jakieś 1000 osób lub więcej, czy ktokolwiek może mi powiedzieć, w którym miejscu błędnie cytuję ten werset. Jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Jeszcze żaden pastor mi tego nie powiedział, bo cytujemy ten werset błędnie tak często, że nie wiemy, co mówi Biblia. Tak naprawdę w 23 rozdziale przypowieści Salomon pisze, ten rozdział, jak i cała księga jest napisana dla jego syna i w sumie mówi, gdy ja umrę, a ty będziesz królem i jakaś głowa państwa zaprosi cię na ucztę, mówiąc, ucztujmy, zabawmy się, a potem zawrzemy pakt i będziemy przyjaciółmi, Salomon mówi, przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz, spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Mówi do ciebie, jedz i pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Bo jak myśli w swoim sercu, taki jest. Nie poznasz człowieka na podstawie jego wypowiedzi, więc bardzo uważaj na miłe słowa i obietnice, jeśli nie znasz człowieka. Biblia mówi tutaj coś zupełnie innego, niż się powszechnie sądzi.